Niż Genueński jest nad Polską. Wieczorem najgorsza sytuacja była w Śląskiem. Tam strażacy wyjeżdżali do ponad 170 interwencji. Przed nami bardzo trudne 48 godzin, mówił wczoraj o obecnych warunkach pogodowych szef MSWiA. Później w faktach Francja i odnaleziony skarb z historią w tle. Posłuchajcie relacji naszego korespondenta. Trwa pracowita noc dla śląskich strażaków. Jak informowaliśmy was w faktach, w Bielsku-Białej ogłoszono wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe. W centrum miasta strażacy zabezpieczali m.in. brzeg rzeki Białej przy ratuszu. Alerty przeciwpowodziowe także w powiatach bielskim i cieszyńskim. Służby w tym regionie wyjeżdżały do ponad 170 interwencji.
Interwencje dotyczyły przede wszystkim wypompowania wody z zalanych jezdni, podkupionych niższych kondygnacji posesji oraz usuwania powalonych czy połamanych drzew przez wiatr. Najwięcej interwencji, ponad 30, odnotowano w powiecie bielskim, mieście Bielsko-Biała, w powiecie częstochowskim, mieście Częstochowa oraz powiecie cieszyńskim. Ponadto profilaktycznie na terenie województwa śląskiego ewakuowano wszystkie 35 obozów harcerskich, w sumie ponad 2000 osób.
Przekazała RMF FM przed północą rzecznik śląskich strażaków brygadier Aneta Gołębiowska. Na rmf24.pl mamy filmy i zdjęcia, na których widać skutki niżu genueńskiego, który przyniósł nad Polskę ulewy i burze. Jak przekazał nam przed chwilą dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w tej chwili sytuacja w rejonie jest pod kontrolą. Jak długo ta niebezpieczna pogoda utrzyma się nad znaczną częścią Polski?
Według tego, o czym mówią nam eksperci, zdarzenia mają charakter dynamiczny, nieprzewidywalny. To jest pogoda, te mapy mogą się zmieniać, charakter zjawisk może się zmieniać. Musimy być gotowi na różne scenariusze.
Przekazał we wtorek wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Cały czas sprawdzamy dla was aktualną sytuację w kraju związaną z nawałnicami. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
Aktualny obraz faktów.
Skierowany przez Adama Bodnara do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Antoniego Macierewicza według prawników nie może być rozpatrzony nawet przez powołaną do tego komisję regulaminową. Te informacje potwierdził szef tej komisji, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Zatem co uniemożliwia uchylenie immunitetu Macierewiczowi?
Problem w tym, że wniosek o jego uchylenie zawiera najwyższą istniejącą klauzulę niejawności, ściśle tajne, więc żeby się z nim zapoznać, trzeba mieć certyfikaty, które w całym Sejmie ma tylko kilkunastu posłów.
Nie ma takiej możliwości, żeby z materiałami zapoznali się członkowie komisji regulaminowej, albowiem nie posiadają dostępu do informacji ściśle tajnych.
Żaden?
Obawiam się, że żaden.
Mówił mi po sprawdzeniu tego szef komisji Jarosław Urbaniak. Co za tym idzie, wniosku o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza nie może ocenić ani komisja, ani cały Sejm, bo żeby to zrobić, trzeba go znać. A żeby go znać, trzeba mieć certyfikaty dostępu, których posłowie po prostu nie mają.
W faktach odwiedzamy też Francję. Tam w zabytkowej remontowanej restauracji odkryto cenne dokumenty. Jakie?
Robotnicy remontujący XIX-wieczną restaurację Waville na północy Francji byli na początku przekonani, że odnaleźli prawdziwy skarb, to znaczy kuferek z kosztownościami. Szybko okazało się jednak, że w kuferku znajdują się tylko pożółkłe listy i dokumenty, między innymi z okresu II wojny światowej, w tym dotyczące francusko-brytyjskiej konferencji, która odbyła się 12 września 1939 roku właśnie w Waville. To na tej konferencji ówcześni premierzy Francji i Wielkiej Brytanii podjęli decyzję, by nie wszczynać zbrojnych kroków odwetowych przeciwko Niemcom po hitlerowskim ataku na Polskę, co jest określone przez wielu historyków jako zdrada wobec naszego kraju. Kosztowności w kuferku więc nie było, ale specjaliści uznali, że robotnicy odkryli bezcenne lokalne archiwa historyczne.
Wyjaśniał korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz. Wracamy teraz do wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. Czy możliwe jest skrócenie kadencji Sejmu? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, Przemysława Czarnka z Prawa i Sprawiedliwości.
Bo to daje czas również, pewien czas na, powiedzmy, przestawienie szyków, zawiązanie koalicji, przygotowanie się do tych wyborów, spojrzenie na nie bardziej na chłodno niż na gorąco. Tymczasem teraz można wprowadzić albo ten rząd polityczny, albo techniczny i on może te następne pół roku ponad pół roku, prawie rok, będzie gdzieś około 9-10 miesięcy, będzie mógł prowadzić sprawy polskie w dobrym kierunku. To jest rozwiązanie zdecydowanie bardziej możliwe niż to pierwsze, o którym mówiliśmy, bo tylko dwie takie są możliwości konstytucyjne, innej nie ma.
No, pamiętam. Więcej uprawnień, pana zdaniem, dla patroli obywatelskich. Taką propozycję zgłosił w tym studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu.
Nie ma wątpliwości, że cały ruch ochrony granic, stworzony przez Roberta Bąkiewicza, przez Adama Borowskiego, przez struktury Prawa i Sprawiedliwości także, ale to są ponadpartyjne, tutaj nie ma co w ten sposób filozofować, przyczynił się do tego, że w końcu rząd się ruszył do roboty. Wie pan, 3 miesiące temu.
Więcej uprawnień dla nich? Powinni dostać specjalne uprawnienia jakąś ustawą rządową?
Zdecydowanie powinno być więcej Straży Granicznej i służb na granicy państwa polskiego, a ruch ochrony granic przyczynia się do tego, żeby rząd zaczął działać. Nie wiem, czy jest możliwe dzisiaj dyskutowanie na temat tego, czy ruch ochrony granic może mieć jakiekolwiek uprawnienia służb. No, to jest dość trudne. Natomiast na pewno...
Trudne,
na
ale tego,
na pewno nie może być zwalczania ruchu ochrony granic przez Tuska, który zorientował się pół roku za późno, czy zbyt późno, żeby wprowadzić to, co wprowadza na granicę. 3 miesiące temu, albo nawet więcej, Szymon Szynkowski-Welsenk rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, który mówi tak, nie możecie mieć pretensji do mnie, bo ja jestem ministrem RFN-u. Ja zwiększam ilość służb na granicy z Polską, na przykład w Świecku 380 osób, jak mówił minister już wówczas, a wasze służby to jest 80 i spada ta liczba. Więc gdzie jest ten rząd? Ruch ochrony granic. Ludzie, którzy tam rzeczywiście jako wolontariusze są na granicy i kontrolują sytuację, przyczynił się do tego, że w ogóle to państwo zaczęło działać. W obliczu wielkiego kryzysu tam się zrodził.
No ale już premier Tusk powiedział, że wydał polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócania kontroli graniczne. Będą mandaty, ale jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania.
No i cały Tusk.
No ale będą pana zdaniem? Rzeczywiście
nie ma pojęcia.
Takie działania
w tym
się pojawią?
Państwie jest wszystko,
się
w państwie
tego?
Tuska jest wszystko możliwe. My się nie obawiamy. Nigdy się nie obawialiśmy. Nawet 1,5 roku temu, kiedy aresztowali nam Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika. Natomiast robimy swoje po to, żeby Polskę chronić przed tymi niebezpieczeństwami, które są w wyniku indolencji, niekompetencji, bierności działania służb pod przywództwem Siemoniaka.
Ale pana zdaniem, panie ministrze, panie pośle, panie profesorze, Donald Tusk sięgnie po środki przymusu bezpośredniego wobec...
Być może.
Ale to przecież pan wie, że byłby wizerunkowy dla was triumf.
Nie pierwszy raz.
Ale premier Donald Tusk akurat myślę, że śledzi takie rzeczy. Jest świadomy wizerunku tego rządu.
Wie pan, gdyby był świadomy w 100%, to dawno by schował gdzieś Giertycha, prawda? Natomiast Giertych przegrał mu wybory prezydenckie przy oczywiście wielkiej pracy, którą myśmy włożyli, ale jeśli chodzi o te przyczyny po tamtej stronie, to działania Giertycha od początku tej kadencji są kompromitacją dla Platformy. Jakoś Tusk go nie chował, tylko szantażował nim Bodnara dodatkowo jeszcze. Więc ja nie jestem przekonany, czy Tusk rzeczywiście... ma pełne rozeznanie w sytuacji Krymisza, tego, co jest dla niego korzystne. Co nie, ale dla mnie to nie jest mój problem, panie redaktorze.
No, ja bym powiedział, że to jest pana korzyść, nie tylko nie problem. Ale to zadam inaczej pytanie. Ale wycofacie ruch ochrony granic, obrony granic z pobliża granicy?
To nie jest kwestia wycofania, dlatego że ruch ochrony granic naprawdę jest niezależny. On się składa w wielu przypadkach z działaczy, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, także byłych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, jak Robert Mąkiewicz. Natomiast to nie jest ruch, który jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość w sensie formalnym. Więc my nie możemy tego robić.
Założyliście też parlamentarny zespół ruch obrony granic.
Nawet jestem tam wiceprzewodniczącym.
No właśnie, i tam są tylko członkowie PiS-u, więc można odnieść wrażenie, że jednak pewne powiązania organizacyjne są.
Nie, organizacyjne nie. No, powiązania bardziej ideowe niż organizacyjne. Rozmawiamy wielokrotnie, spotykamy się, byliśmy również na wspólnym marszu w Warszawie, to jest wszystko jasne, jeździmy na granicę. Natomiast nie ma powiązania organizacyjnych, to jest zupełnie jasne. Ruch ochrony granic jako zespół parlamentarny powstał po to, żeby w parlamencie z kolei można było kreować tę rzeczywistość legislacyjną, jeśli byłaby taka możliwość publiczna.
Panie pośle, ale sugerowałby pan panu Bąkiewiczowi, żeby jednak cofnął trochę te grupy z granicy, no bo premier mówi, no to jest strefa nadgraniczna, tam nie będzie żadnych.
Ja bym sugerował mojemu przyjacielowi Robertowi Bąkiewiczowi, żeby robił to, co uważa za stosowne, bo do tej pory przyniósł naprawdę wiele korzyści państwu polskiemu, czego dowodem jest wprowadzenie tych kontroli od wczoraj.
Czyli nie będzie żadnego cofnięcia się ani kroku wstecz w przypadku ruchu obrony granic.
Nie sądzę.
Donald Trump, zmieniając temat, wrócił pan ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Donald Trump powinien otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Dzisiaj premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że mu się należy.
Wie pan, po kompromitacji Komitetu Noblowskiego, wówczas kiedy dostał tę nagrodę kompletnie bez jakiegokolwiek powodu i to jeszcze u progu rządzenia, jeszcze nie zaczął rządzić.
Mówi pan oczywiście o Barack Obama. No.
Wszystko jest możliwe, natomiast ale ja nie sądzę,
panie
żeby...
pośle, czy pan porównuje nie, kompromitację ja mówię, Baracka nie, Obamy ja i
mówię,
Nobla?
Ja mówię kompromitację Komitetu Noblowskiego, polegającą na tym, że jak, zazwyczaj albo nawet zawsze te pokojowe Nagrody Nobla trafiały do ludzi, którzy rzeczywiście w jakichś reżimach komunistycznych czy innych swoją odwagą przyczyniały się do tego, żeby przywracać choćby nadzieję na pokój, na wolność. Natomiast wikłanie w to funkcjonujących na bieżąco polityków takiego czy innego państwa jest zupełnie
no to jeszcze lepszy przykład to jest Etiopia, gdzie dostał przywódcę Etiopii, no właśnie, który też, zaraz potem wywołał krwawą wojnę.
Zupełnie niepotrzebne. Natomiast gdyby spojrzeć na to chłodno...
Ale czy Donaldowi Trumpowi się należy?
Gdyby spojrzeć na to chłodno, to proszę zwrócić uwagę na kilka rzeczy. No, choćby na tą, która zdarzyła się raptem paręnaście dni temu, czy parędziesiąt dni temu. No, to nie to inne, tylko Trump doprowadził do tego rozejmu między Izraelem a Iranem.
A wcześniej zbombardował instalacje.
W wyniku, jak spojrzymy też na to chłodno, to przyczynił się do tego, że ta niezgodna z prawem międzynarodowym ten program atomowy w Iranu przestał istnieć, można powiedzieć.
A czy atak Izraela na Iran był zgodny z prawem międzynarodowym?
Nie, to akurat na szczęście nie Benjamin Netanyahu występuje o Nagrodę Nobla dla siebie, tylko dla Trumpa, więc nie mówmy o Izraelu, tylko mówmy o Stanach Zjednoczonych.
No tak, ale Benjamin Netanyahu występuje.
Bez Stanów Zjednoczonych nie byłoby dzisiaj możliwości bronienia się również Polski przed agresją ze strony Rosji. To jest zupełnie jasne. W tym sensie dla nas Stany Zjednoczone i działania Trumpa są szczególnie ważne dla pokoju. Ale to już teoretycznie tylko rozważamy, bo raz jeszcze powtarzam, tego rodzaju inicjatywy, żeby aktualnym politykom, przywódcom państw przyznawać pokojowe Nagrody Nobla, to tylko by eskalowało kompromitację Komitetu Noblowskiego.
Pan jest rozumiem przeciwny. Bardzo proszę, panie pośle, teraz dwa pytania specjalnie dla pana, od naszych słuchaczy. Proszę wylosować od razu dwa, żebyśmy mogli schować kulę, a ja schowam już kulę i pan otwiera pierwszą kopertę.
Ja problem polega na tym, panie redaktorze, że
pan nie ma okularów.
Ale nie, to są dobrze.
Duże litery, mam nadzieję.
Chcecie zabronić wjazdu do Polski obcokrajowcom z niektórych państw jakich? Czy byłby pan zadowolony, gdyby Polakom wprowadzono taki zakaz, pani Aneta?
Chodzi oczywiście o ustawę, którą proponuję.
Polacy, pani Aneto, to nie są ludzie, którzy gdziekolwiek na świecie są jako zorganizowana grupa nielegalnych migrantów, przynosząca ogromne niebezpieczeństwo na ulicach miast.
W związku z tym, proszę nie porównywać tego... że w Wielkiej Brytanii byliśmy w tym momencie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę przestępstw.
Ale no to nie, wie pan, no niech pan nie porównuje teraz tego do, nie wiem, Francji, Belgii czy Niemiec, gdzie liczba na przykład przestępstw seksualnych przeciwko kobietom jest nawet 15-krotnie większa niż w Polsce.
Bo nie są zgłaszane w Polsce.
Nie, no bez przesady, panie redaktorze. Naprawdę po zmroku w Hamburgu czy w Paryżu nie ma już przejścia dla kobiet młodych.
Nie.
Naprawdę tutaj przyjeżdżają Francuzi i chodzą po Warszawie i mówią, że jest to niezwykle bezpieczne miejsce.
Pośle, to
nie porównujmy Polaków to do nielegalnych migrantów z krajów muzułmańskich.
Jakie państwa chcielibyście włączyć w tę listę? Macie taki
kraj? Jeśli bym miał o tym decydować, to na pewno z zupełnie innych cywilizacji, z krajów muzułmańskich, czyli reprezentujących zupełnie inną kulturę.
Ale co, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie? Jeśli by
do takiego czegoś doszło, tam bym upatrywał pewnych zakazów. Przy migracji oczywiście tej legalnej, zarobkowej.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.